Kiedy Boris Johnson został zmuszony do podania się do dymisji, razem z Przemysławem Biskupem akurat byliśmy pod Downing Street 10, w siedzibie premiera w Londynie. Dziś powołano nową premier Wielkiej Brytanii Liz Truss i Przemysław Biskup jest ze mną w studiu w Warszawie. Za chwilę ta rozmowa, serdecznie na nią zapraszam. Przemysław Biskup, jako zapowiedziałem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witaj serdecznie.
Witaj, Igorze.
Pamiętasz, jak staliśmy pod Downing Street 10, wszyscy byli bardzo podekscytowani. Dosyć długo trwał ten proces wybierania nowej premier, nowego premiera, no bo nie było wiadomo, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. Jak ten proces wyglądał na Wielkiej Brytanii? Bo on się różni troszkę od tego, co się dzieje u nas, kiedy jeden premier odchodzi.
Naturalnie. No, dla porządku możemy przypomnieć, że tutaj chyba problem polegał przede wszystkim na tym, że Johnson tak bardzo zdominował partię konserwatywną w 2019 roku, po tym jak upadła kariera jego poprzedniczki Theresy May i doszło do wyborów przyspieszonych, że w sumie kiedy na niego samego przyszła, że tak powiem, kreska, nie było żadnego oczywistego następcy. No i stąd ponownie, tak jak w 2019 roku, w punkcie startu kilkunastu kandydatów, tylko 8 z nich zdołało się zarejestrować, ale to ciągle jest bardzo duża liczba.
Zdołało się zarejestrować w wewnętrznych wyborach, tak, w ramach partii konserwatywnej.
Później było 5 tur, mniej więcej do 20 lipca, głosowań parlamentarzystów. Oni wyłonili 2 finalistów. To była Liz Truss, dzisiejsza pani premier, oraz Rishi Sunak. Długotrwały minister finansów w rządzie Johnsona. No i spośród tej dwójki wszyscy członkowie partii konserwatywnej, 172 tysiące osób, wybierało przywódcę, a ponieważ partia konserwatywna rządzi, ma większość w parlamencie, ten przywódca partii automatycznie staje się kandydatem na premiera i to właśnie mogliśmy obserwować w ostatnich 2-3 dniach.
Nie ma takiej możliwości, żeby przywódca partii wskazał kogoś innego i powiedział, że ja chcę sobie, tak jak u nas, tak, siedzieć z tyłu, kontrolować sytuację, a premierem ma być pan czy pani X.
Można powiedzieć, że w warunkach konstytucji brytyjskiej, która, pamiętajmy, no, częściowo nie jest spisana, częściowo jest rządzona czymś, co się nazywa konwencją konstytucyjną, czyli pewnego rodzaju zwyczajem, to jest niemożliwe. Co więcej, w przeciwieństwie do Polski, istnieje bardzo wyraźna konwencja, która mówi o tym, że każdy członek rządu brytyjskiego musi być członkiem parlamentu, a więc nie można być jakby ministrem, nie będąc członkiem parlamentu. Oczywiście członek parlamentu to oznacza albo posła do Izby Gmin i dla posłów są zarezerwowane najważniejsze pozycje w rządzie, albo członek Izby Lordów, ale to jest zdecydowana mniejszość członków rządu brytyjskiego.
To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ten system tak naprawdę jest głęboko demokratyczny, prawda? Ponieważ to nie jest decyzją jednego czy drugiego polityka, kto będzie rządził krajem. Wybierają u nas, wybieramy partię, prawda? Ale na końcu to partia decyduje o tym, kto zostaje premierem. Tam decydują członkowie tej partii, rozumiem.
Tak, z tym, że myślę, że to per saldo to jest zbliżony poziom demokratyczności, bo z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że na przykład uzyskanie samodzielnej większości parlamentarnej przez partie brytyjskie w systemie wyborczym opartym o zasadę większości względnej, czyli tak jak w Polsce w wyborach do Senatu, no jednak odbywa się przy znacząco niższym poziomie głosów, prawda? Czyli 30 parę procent głosu może się przełożyć na 60% mandatów.
To bardzo ciekawe. Pytam o to ciebie na początku, dlatego że poprosił mnie o to jeden z patronów, żebym tę sprawę wyjaśnił. Przy okazji namawiam państwa, kto chciałby dołączyć do grona patronów, możecie to zrobić w serwisie patronite.pl. Zróbcie to, jeśli uważacie, że te rozmowy są tego warte. Wracamy do rozmowy. Jaka będzie Wielka Brytania teraz? Jaka będzie brytyjska polityka?
No więc dowiemy się więcej pewnie w ciągu najbliższych paru dni, ale dla mnie to było bardzo ciekawe, że pani Truss, która przez całą, można powiedzieć, tą fazę nazwijmy to partyjną, tak, ogólnopartyjną, raczej unikała wywiadów, które nie były absolutnie niezbędne. Udzieliła dużego wywiadu w ostatnią niedzielę znanej dziennikarce BBC Loże Kunzberg i potwierdziła taki swój, można powiedzieć, sznyt neotaczerowski. Tak? Zapowiedziała, że chce trzymać się polityki, która będzie realizować cięcia podatków, będzie promowała wzrost gospodarczy od strony popytowej, która jest nastawiona na to, że nierówności, z pewnego rodzaju nierówności społeczne wynikające z różnicy dochodów nie są czymś złym. Najważniejszy jest wzrost, jak to powiedziała, ale jednocześnie widać, że zaczęła zabierać pewnego rodzaju kompromis z rzeczywistością. Potwierdziła, że będzie potężna interwencja państwowa, zarówno na poziomie regulacyjnym, jak i finansowym, żeby ustabilizować ceny energii, co jest w tej chwili, wydaje mi się, największym problemem społeczno-gospodarczym w Wielkiej Brytanii.
Ale też, o ile pamiętam, z jej wystąpienia mówiła o deregulacji, o tak, potrzebie tak, deregulacji, tak, tak, uproszczenia oczywiście. Przepisów. Tak, 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 to jest w ogóle ciekawe, bo w Europie nie ma specjalnie polityków, którzy by w ten sposób dzisiaj mówili. No ten taki model thatcherowsko-reganowski, powiedzmy, tak, to już wydało się, że odpłynął w przeszłość. I
tutaj wydaje mi się, że warto wspomnieć od razu jeszcze jednej rzeczy. Mimo, że Truss osobiście w 2016 roku nie była brexiterką, wręcz przeciwnie, namawiała do pozostania w Unii Europejskiej, ona z czasem przeszła na pozycje ortodoksyjnie pro-brexitowe.
Ale już po Brexicie.
Po Brexicie. I w ostatnich wyborach, bo właśnie paradoksalnie była przedstawicielką tego skrzydła pro-brexitowego w Partii Konserwatywnej, podczas gdy Sunak, który w 2016 roku głosował za Brexitem, właśnie stał się reprezentantem tego skrzydła antybrexitowego. Taka zmiana sojuszy. Ale
to jest bardzo ciekawe, bo o tym też planowałem cię zapytać, czy to wynika z, no, z koniunkturalizmu. Zobaczyła, że większość jakby członków jej partii czy zwolenników jej partii jest zadowolona z tego, że Brexit się dokonał i jeśli chce przewodzić tej partii i być premierem, no to muszę tak mówić. Czy to jest refleksja wynikająca z obserwacji skutków Brexitu?
Mi się wydaje, że na tym polu to chyba jedno i drugie. To znaczy z jednej strony no takie, powiedzmy, możemy mówić o tym jako oportunizmie, ale możemy też mówić jako demokratyzmie, że pogodzenie się, że no był wynik, było głosowanie, ono ma swój wynik, nie możemy tego wyniku nieskończoność podważać. Że właściwie zasada demokratyzmu mówi o tym, że teraz musimy się wszyscy razem postarać, żeby
ten, to bardzo ładnie.
Żeby ten wynik głosowania przełożyć na jakąś lepszą rzeczywistość społeczno-polityczną, ekonomiczną. Tak? To jest jedna rzecz. Druga jest natomiast oczywiście taka, że ona sprawowała przez dłuższy czas, przez prawie 3 lata, tekę minister do spraw handlu zagranicznego. Jeździła, negocjowała nowe umowy i moim zdaniem ten proces, to była kwestia, która uświadomiła jej, że no jakby samodzielne negocjowanie różnych rzeczy przez Wielką Brytanię, czy to w odniesieniu właśnie do handlu międzynarodowego, czy nawiązując do twojego poprzedniego pytania, do różnych innych sfer, właśnie pozostawia bardzo wiele swobody działania i ta swoboda działania ma też pewną wartość. To nawiązanie do thatcherowskiego zapału do deregulacji może być inaczej realizowane w Wielkiej Brytanii po Brexicie niż w Wielkiej Brytanii w ramach Unii Europejskiej.
No, zwłaszcza kiedy jest się państwem, które ma silną gospodarkę, tak, i która nie zależy tak bardzo od tego, czy dostaje wpłaty do budżetu z Unii Europejskiej, czy nie. Ale czy to też oznacza, że sytuacja już jakiś spory czas po Brexicie wcale nie jest tak dramatyczna, jak nam się wydawało, czy jak wielu komentatorom wydawało się, że może być, że Wielka Brytania już teraz będzie tonąć, będzie dramat, katastrofa, kłopoty gospodarcze i wszelkie inne.
Wydaje mi się, że nie w takim znaczeniu, w jakim twierdzili to autorzy tak zwanego projektu Strach, Project Fear w 2016 roku. To się na pewno nie zrealizowało.
Natomiast, przypomnij, co to za projekt, proszę.
No, straszenie Brytyjczyków w tym, że jeśli wyjdą z Unii Europejskiej, to nie wiem, zawali się niebo, będzie milionowe bezrobocie, utrata, nie wiem, dużej części PKB, etc. To na pewno się nie zrealizowało. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że Brexit, nie chciałbym tutaj zanudzać naszych widzów klientów szczegółami, ale trzeba mieć świadomość, że na takim poziomie implementacyjnym, wdrożeniowym, Brexit to jest jeszcze proces, który będzie trwał całe lata. I w związku z tym trudno ferować ostateczne wyroki w tej sprawie.
A czy w tej chwili już widać jakieś, czy przeciętny Brytyjczyk odczuwa pozytywne albo negatywne skutki kryzysu?
Moim zdaniem
kryzysu?
Dla przeciętnego...
Znaczy nie kryzysu, tylko Brexitu?
Z punktu widzenia przeciętnego Brytyjczyka Brexit w wymiarze gospodarczym jest, mówiąc przysłowiowo, małym piwem w porównaniu ze skutkami najpierw COVID-u, a w tej chwili skutkami wojny na Ukrainie, zwłaszcza przełożenie wojny na Ukrainie na ceny energii, bo to jest absolutnie dramatyczna kwestia, która powoduje, że koszty życia w Wielkiej Brytanii wzrosły w ciągu ostatniego roku do najwyższego poziomu od lat 70.
No dobrze, ale jeśli chodzi o sam Brexit, czy jest takie poczucie społeczne, że no tak, dobrze zrobiliśmy, bo widzę już, że mam więcej, nie wiem, więcej możliwości, swobody, nie jestem obciążony rozmaitymi regulacjami, które utrudniały mi działania, czy też no jednak jest kłopot, bo już nie mogę swobodnie podróżować, że mi jest trudniej zatrudniać ludzi, że tutaj nie mam, łańcuch dostaw się zerwał, trudniej mi kupować produkty dla mojego sklepu, kawiarni, nie wiem, czegoś.
Przeciętnie rzecz biorąc, powiedziałbym mieszanka jednego i drugiego. Mhm. To znaczy z jednej strony są pola, gdzie jest więcej swobody i to jest nawet chwalone, a z drugiej strony bardzo, bardzo dużo takich niedopiętych procesów biurokratycznych, które zwłaszcza w ostatnich paru tygodniach można było obserwować przy okazji osób, które starały się wyjechać na wakacje i się okazało, że są problemy z rekrutacją pracowników spoza Wielkiej Brytanii do obsługi lotnisk, że dla Brytyjczyków są osobne kolejki w różnych krajach Europy kontynentalnej. Chociaż tu warto zaznaczyć, że to też bardzo dużo zależy od tego, gdzie się wyjeżdżało. Portugalia miała bardzo na przykład frontem do klienta takie podejście, tak? Podczas gdy Francja na przykład wręcz odwrotnie. Więc to na razie jest taki, powiedziałbym, mocno rozedrgany obraz, ale jeżeli Truss, jako w tej chwili nazwijmy to liderka tego skrzydła brexitowego, chce coś z tym zrobić i sprawić, żeby ten obraz był, nazwijmy to z jej perspektywy, jednoznacznie pozytywny, no to wydaje mi się, że będzie musiała bardzo konkretnie pójść w kwestie deregulacyjne.
Porozmawiajmy o tym, co jest ważne z naszego punktu widzenia bardzo, czyli stosunek Wielkiej Brytanii do Ukrainy, do Rosji, do wojny. Jak, czy to się zmieni? Czy to bardzo silne poparcie, które płynęło z Wielkiej Brytanii ze strony Borysa Johnsona, i symboliczne, i realne, no bo była silna pomoc militarna i polityczna i wiele gestów wykonywanych przez samego Johnsona. Jedni mówili, że to z powodu właśnie jego walki o życie, a drugi po prostu z tego, że miał taki pogląd w tej sprawie. Czy to się zmieni? Będzie pełna kontynuacja, czy to będzie jakaś modyfikacja?
Wydaje mi się, że w podstawowym zakresie tu możemy powiedzieć, że są dobre wiadomości. Mhm. Wystarczyło spojrzeć na panią Truss w ostatnich dniach. Taki znaczek w klapie, prawda, z flagą brytyjską i ukraińską jest tam. Pierwszy telefon, pierwsza rozmowa z zagranicznym przywódcą, z prezydentem Zełenskim. Kluczowe osoby z punktu widzenia realizacji dotychczasowej polityki brytyjskiej wobec Ukrainy pozostają na miejscu, zwłaszcza Ben Wallace jako minister obrony, ale też grono jego współpracowników, na przykład James Heapy. Wydaje mi się, że to są bardzo dobre oznaki. Warto też przypomnieć, że Wielka Brytania jest po Stanach Zjednoczonych liderem w przekazywaniu sprzętu. Niedawno ujawniono sumę, że to ponad 2,5 miliarda funtów zostało w sprzęcie przekazane. Mamy do czynienia i to jest podtrzymana chęć szkolenia żołnierzy ukraińskich na terenie Wielkiej Brytanii w specjalnych ośrodkach szkoleniowych Armii Brytyjskiej. To są szkolenia na zupełnie innym poziomie, niż były realizowane do tej pory na chybcika na terenie Ukrainy. I co jest też ciekawe, dochodzą wieści z brytyjskiego przemysłu obronnego, że rząd brytyjski z nimi konkretnie rozmawia na temat zwiększania skali produkcji, zwłaszcza tak można powiedzieć z jednej strony teoretycznie banalnych, ale z drugiej strony podstawowych materiałów, jak na przykład radykalne zwiększenie ilości amunicji. Produkcji bieżącej amunicji. Ale musimy mówiąc o tym wszystkim, musimy pamiętać, że Wielka Brytania ma w tej chwili rekordowy poziom długu publicznego i zapowiedzi są takie, że ma wydać jeszcze jakieś ogromne, kompletnie ogromne pieniądze, mniej więcej nawet dwukrotność wartości zapomóg covidowych na rozwiązywanie, na łagodzenie problemów związanych z tym kryzysem energetycznym wewnętrznie, że ma najwyższą od 50 lat inflację, bardzo wysokie koszty życia i ja osobiście zadaję sobie pytania, jak długo jeszcze to wszystko się będzie bilansować w ramach budżetu brytyjskiego. Mm. Wydaje mi się, że nie możemy zakładać, że on jest z gumy i będzie w nieskończoność się tam znajdowała możliwość finansowania tego typu wydatków związanych z Ukrainą.
Gdybym do twojej wypowiedzi zamiast słów Wielka Brytania wstawił Polska, brzmiałoby to dokładnie jeden do jednego, prawda? Sytuacja jest tak samo. Koszty życia wzrastają, inflacja wzrasta, zadłużenie wzrasta i zadaję sobie pytanie, jak długo to wytrzymamy. To nie jest jakaś specjalnie sytuacja unikalna w
nie,
Europie.
Nie, absolutnie. Natomiast myślę, że musimy mieć jednak świadomość, że ogólnie rzecz biorąc, bliskość Rosji wpływa na poziom determinacji społecznej i takiego instynktownego zrozumienia potrzeby tego typu wydatków związanych z pomocą do Ukrainy. Pod tym względem do tej pory Wielka Brytania na tle reszty Europy Zachodniej była bardzo pozytywnym wyjątkiem. Natomiast moim zdaniem no nie możemy zakładać, że tak zawsze będzie.
A czy są jakieś sygnały tego, czy zmienia się nastrój w społeczeństwie? Domyślam się, że przy okazji tej zmiany była również o tym pewnie dużo tekstów, jakieś badania opinii publicznej.
Na razie nie ma jeszcze zmiany, natomiast jest jedna duża niewiadoma. To znaczy docelowe ułożenie części relacji pobrexitowych, zwłaszcza kwestia Irlandii Północnej i jeżeli rząd brytyjski zdecyduje się na jakiegoś rodzaju działania jednostronne na terenie Irlandii Północnej, to również kwestia reakcji Unii Europejskiej. Czy to będzie eskalować, czy nie będzie eskalować, czy przełoży się na przykład wojnę handlową brytyjsko-unijną, czy się nie przełoży. To są na razie w tej chwili jeszcze przez moment niewiadome, ale moim zdaniem musimy mieć świadomość, że tutaj dynamika też będzie wysoka, na przykład w Irlandii Północnej, jeżeli nie powstanie lokalny rząd do 28 października, to będzie trzeba tam rozpisać kolejne wybory krajowe i to bardzo podgrzeje atmosferę, wytworzy ogromną presję na rząd brytyjski, żeby coś z tym zrobił i być może on zdecyduje się na przykład uruchomić artykuł 16 protokołu północnoirlandzkiego, co z kolei może sprowokować różnego rodzaju niekorzystne reakcje po stronie unijnej.
Ale, przepraszam, co to znaczy uruchomienie tego protokołu?
To jest przepis w protokole północnoirlandzkim do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, który pozwala czasowo, jednostronnie zawiesić działanie tego protokołu.
Okej. Wracając jeszcze do tych nastrojów społecznych, bo chciałem cię dopytać o to, czy jest zauważalna jakaś zmiana nastrojów Brytyjczyków w stosunku do Ukrainy i do Rosji? Czy jakby to, co robią politycy, dalej jest to, co robi rząd brytyjski i robił rząd Johnsona, a teraz spodziewam się, że będzie robił rząd Liz Truss, dalej cieszy się takim poparciem i zrozumieniem?
Cieszy się poparciem i zrozumieniem, ale również moim zdaniem widoczne jest zjawisko pewnego rodzaju, nie wiem, nie chciałbym użyć zbyt mocnego słowa, ale z powszednieniem tematu, tak bym powiedział.
No tak, ale to też pewnie jak wszędzie,
swoje konsekwencje.
Ale na razie nie jest jeszcze to tak duże, żeby się mogło przekładać na zmianę polityki.
Nie, myślę, że nie. I zresztą oficjalna zmiana polityki moim zdaniem przyjdzie ostatnia. Kluczowa jest kwestia, w jaki sposób ten problem zostanie rozwiązany na polu polityki budżetowej.
A jaka może być polityka brytyjska teraz wobec Europy Środkowej, wobec Polski? Czy tu możemy spodziewać się jakichś zmian?
Wydaje mi się, że będzie dominować kontynuacja. Między innymi z tego powodu, że tą politykę do tej pory przez ostatnie prawie 3 lata realizowała sama pani Truss, prawda? No ona do przedwczoraj była minister spraw zagranicznych.
Tak. Jaka to jest kobieta? Jaka to jest osoba?
Cóż, myślę, że dosyć ciekawa. Wspomnijmy tylko 2-3 rzeczy. Ona jest, jej rodzice są akademikami,
Bardzo... Ona studiowała, o ile pamiętam, filozofię, politologię i ekonomię.
Tak, co jest...
Trudno znaleźć, wymyślić sobie lepsze wykształcenie dla przyszłego polityka.
Tak, bo to jest zresztą kierunek dla przyszłych polityków. Mm-hmm. PPA to się tak. nazywa. I w tym sensie jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju kanon, tak? Osób, które się decydują na karierę polityczną. Natomiast chciałem wspomnieć, że jej rodzice są bardzo lewicowymi akademikami. W związku z tym ona jako dziecko chodziła z nimi na przykład na demonstracje przeciwko broni, amerykańskiej broni jądrowej na terenie Wielkiej Brytanii, demonstracje żądające jednostronnego nuklearnego rozbrojenia, prawda, w obliczu Związku Sowieckiego. To przełożyło się na jej wczesne związki z Partią Pracy. Potem w okresie studenckim ona przesunęła się nieco do centrum i była szefową młodzieżówki liberalnych demokratów. To jest partia centrolewicowa. I tak naprawdę z konserwatystami, przechodząc do ich, można powiedzieć, takiego no, względnie lewego skrzydła konserwatystów, związała się dopiero jako naprawdę dorosła osoba. I jak widać było w ostatnich latach, w ramach Partii Konserwatywnej również przesunęła się stopniowo z pozycji tych, powiedzmy, z lewego skrzydła do prawego. Druga rzecz, którą o niej warto powiedzieć, to to, że cała ta zmiana dokonała się jakby w kontrze do jej własnej rodziny, więc to też moim zdaniem dowodzi pewnego rodzaju odwagi cywilnej. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że jest najbardziej doświadczoną pod względem kariery rządowej osobą w swoim własnym rządzie. Spędziła w rządzie, w różnych rządach konserwatywnych od 2010 roku kilkanaście lat, w tym w ramach gabinetu, czyli moglibyśmy powiedzieć ściśle rozumianej Rady Ministrów, ponad 8 lat. Przeszła przez 7 czy 8 resortów. Także to jest wbrew pozorom osoba, która ma bardzo, bardzo bogate doświadczenie osobiste związane z tym, jak rząd funkcjonuje w różnych resortach gospodarczych i pozagospodarczych.
A jak na kobietom nie wypada wypominać wieku, no ale jest politykiem, premierem.
47
lat. Jak na polityka, to przecież jest wiek taki dopiero rozpędzający się, czyli ma szansę na to, żeby powalczyć długo i przejść no, do historii brytyjskiej polityki jako jedna z takich znaczących postaci.
Zakładając, że udaje się wygrać kolejne wybory, czego tak. moim zdaniem na tym etapie nie należy przesądzać.
To prawda. Liz Truss ma 47 lat, układ otwarty ma rok. Za dwa dni w stosunku do tego, kiedy nagrywamy, minie pierwsza rocznica od mojego pierwszego programu. W piątek, 9, bo to będzie ten dzień, w piątek 9 września o 19 specjalny program live na żywo. Będziecie mogli zadawać pytania. Będzie kilkoro gości. Ja też będę opowiadał o układzie otwartym. Zapraszam was serdecznie. Przemku, bardzo ci serdecznie dziękuję też za
dziękuję
to, co ty włożyłeś do układu otwartego, bo mieliśmy okazję kilka razy porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy to robić.
Dziękuję.
Dzięki serdeczne. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, patronite.pl, warto tam zajrzeć, zobaczcie, co jest na tej stronie i zapraszam na kolejne rozmowy i w piątek o 19 na program na żywo.